Przed mikrofonem Wojciech Brakowiecki. Witam, dzień dobry, witam też gościa. Jest z nami telefonicznie Konrad Rejdak, kierownik Kliniki Neurologii Uniwersytetu Medycznego i prezes Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze.
Panie profesorze, do doniesień o koronawirusie i powikłań tych związanych z oddychaniem, a może z upośledzeniem oddychania, zdążyliśmy się przyzwyczaić. Tymczasem w specjalistycznej prasie światowej pojawia się coraz więcej doniesień o komplikacjach związanych z centralnym układem nerwowym.
Rzeczywiście coraz więcej doniesień wskazuje, że to może być ważny element choroby, jaką jest COVID-19. Podejrzewamy tu inwazję wirusa do struktur układu nerwowego, zarówno obwodowego, jak i tego ośrodkowego. W jaki sposób może to następować? Mamy kilka potencjalnych dróg. Z jednej strony droga krwiopochodna, czyli dostanie się wirusa do krwi, tak zwana wiremia, sprawia, że może on penetrować do różnych narządów, w tym również do układu nerwowego. Jest też dość istotna ścieżka, która jest badana nadal. To są nerwy obwodowe i okazuje się, że najkrótsza droga, którą może sobie wybrać wirus, to są nerwy węchowe, inwazja do opuszki węchowej, a dalej do innych struktur mózgu. To jest już znana droga. Inne wirusy też w ten sposób się przedostają do układu nerwowego. Zauważmy, że wiele osób doświadcza zaburzeń węchu, a to może sugerować, że właśnie wirus zaburza funkcję tych właśnie cienkich, nieosłoniętych nerwów i wywołuje tego typu objawy.
Wspomniał pan profesor o tych drogach, którymi wirus może wniknąć. Pan pozwoli, że ja spróbuję jeszcze dopytać, czy tutaj za tym może stać białko AC2, przez które koronawirus atakuje komórki obecne w układzie nerwowym i mięśniach szkieletowych?
Tak jest. Właśnie te receptory są na tychże również zakończeniach nerwowych. I stąd możliwe jest właśnie przenikanie do komórek poprzez ten receptor. Także jak najbardziej można wyjaśnić tą inwazję wirusa również z udziałem tej właśnie ścieżki. Wspomnę też, że dyskutowana jest droga o płuc. Płuca też są bardzo dobrze unerwione i jest możliwa wędrówka wirusa do niestety struktur pnia mózgu, a to, jak wiadomo, jest strategiczna część układu nerwowego zawiadująca również funkcją oddechową.
I tutaj
gdyby to się potwierdziło, mielibyśmy wytłumaczenie tych nagłych zgonów związanych z niewydolnością oddechową.
A można to tak obrazowo wytłumaczyć, panie profesorze? Takie mam wrażenie, że w takiej sytuacji, o której pan wspomniał, no, respiratory niestety nie zdają egzaminu.
Niestety tak. Słyszy się o tych takich dramatycznych przebiegach, w których mimo podjęcia wentylacji sztucznej, no nie udaje się przetrwać tego zapalenia płuc. Ba, część osób nawet nie doświadcza tak zaawansowanego zapalenia, a niestety występuje niewydolność oddechowa. To może wskazywać, że mamy do czynienia z innym mechanizmem, inną przyczyną i tu rzeczywiście jest duży udział zaburzeń w funkcji układu nerwowego.
Panie profesorze, wiele się mówi o tym, że jeżeli mamy utrzymującą się gorączkę i kaszel, no to wtedy te objawy mogą sugerować rzeczywiście COVID-19, zakażenie koronawirusem, ale są objawy nieswoiste, właśnie wynikające z układu nerwowego, w tym na przykład aż tak drastyczne i tak zaskakujące, można by chyba tak powiedzieć, jak na przykład porażenia połowicze.
Tak, no więc mamy tu niestety całą konstelację objawów. Te wcześniej dyskutowane to są objawy ostre, które przebiegają w kontekście ostrej infekcji i tej inwazji wirusa do układu nerwowego, ale też już jest seria opisanych przypadków reakcji opóźnionych, autoimmunologicznych, czyli że układ immunologiczny pobudzony przez obecność wirusa wywołuje zespoły uszkodzenia chociażby nerwów obwodowych, jak dzieje się to w zespole Guillain-Barré. i dochodzi do uszkodzeń na tle już alergicznej, autoimmunologicznym mechanizmie, więc niestety coraz więcej doniesień o zaburzeniach układu nerwowego, zaburzeniach neurologicznych, no stąd konieczna jest dodatkowa czujność i reagowanie na takie ciężkie powikłania.
Akroparestezja, czyli mrowienie, drętwienie kończyn, apatia, rozkojarzenie, bóle głowy, to są również te symptomy, które mogą wystąpić?
Tak, to są objawy tak zwane okołomózgowe, które świadczą o takich cechach encefalopatii. A więc jeżeli tego typu sytuacje występują, oczywiście one też są obecne w przebiegu od przeziębień czy innych infekcji, czujemy się rozbici, mamy bóle głowy, to też nie jest skazanie do jakiejś oczywiście paniki. Nie możemy tu brać każdego objawu z tego zakresu jako już coś strasznego. Oczywiście konieczna jest konsultacja z lekarzem i właściwe zinterpretowanie tych objawów, ale rzeczywiście w kontekście ostrej infekcji możliwe są te objawy takie właśnie z podrażnieniem układu nerwowego środkowego.
Sytuacja o tyle wydaje się skomplikowana, że cała ochrona zdrowia stoi w tej chwili, panie profesorze, przed bardzo poważnymi wydarzeniami i zdarzeniami takimi codziennymi. Udar mózgu, który również może być objawem koronawirusa, no wcale nie jest chyba tak oczywisty, bo co się dzieje w sytuacji, kiedy trafia do was pacjent z udarem mózgu, z symptomami udaru mózgu, musi być automatycznie przebadany pod kątem koronawirusa?
Mamy tutaj rzeczywiście bardzo trudną sytuację, bo są to stany nagłe, wymagające błyskawicznego działania. Jesteśmy ośrodkiem pilotażowym, prowadzimy leczenie interwencyjne udaru w naszym szpitalu, więc oczywiście tacy chorzy trafiają do nas, jesteśmy w pełnej gotowości i robimy wszystko, aby jak najlepiej pomagać chorym. W tej sytuacji w szpitalu zastosowano wszelkie środki ostrożności, czyli odpowiednie ścieżki dla chorych z ewentualnym podejrzeniem. Wprowadziliśmy protokół, aby każdemu pacjentowi wykonywać tomografię komputerową klatki piersiowej, to tu we współpracy z zakładem radiologii, tak aby wskazać potencjalnych chorych, którzy no, mogliby mieć cechy infekcji. Takie leczenie przyczynowe jest prowadzone i w momencie podejrzenia o współistnienie infekcji chorzy są przenoszeni do obszaru obserwacyjno-zakaźnego, tam gdzie można obserwować i izolować ich od pozostałych pacjentów. Również działa zespół lekarski, pielęgniarski, który zajmuje się tymi chorymi. Także jest to opracowana ścieżka zgodnie również z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Neurologicznego i jak na razie na szczęście nie obserwujemy jakichś problemów w funkcjonowaniu tego systemu, a wręcz bym powiedział, że system działa ten bardzo dobrze.
Oby tak było i dużo siły i wytrwałości jeszcze Państwu życzymy. Konrad Rejdak, kierownik Kliniki Neurologii Uniwersytetu Medycznego i prezes Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Pięknie dziękuję, panie profesorze.
Bardzo dziękuję, kłaniam się i do widzenia.